Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ludzkie życie nabiera znaczenia w perspektywie wieczności, wskazał papież na mszy za zmarłych kardynałów i biskupów.
Kościół przypomina o godności migrantów i ludzi drogi.
Rozszerzają się protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału w Strasburgu w sprawie krzyży w szkołach.
5 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Życie ma być ciągłym, czujnym oczekiwaniem, pielgrzymowaniem ku wieczności, ku ostatecznemu wypełnieniu nadającemu sens i pełnię naszej ziemskiej wędrówce. Zwrócił na to uwagę papież podczas mszy za zmarłych w ostatnim roku kardynałów, było ich 7, oraz biskupów. Sprawował ją wraz z kolegium kardynalskim w Bazylice Watykańskiej.
È doloroso il distacco dai propri cari.
Bolesne jest rozstanie z naszymi bliskimi. Śmierć to tajemnica pełna niepokoju. Jednak dla wierzących, w jakikolwiek sposób by się dokonała, zawsze oświetlona jest nadzieją nieśmiertelności. Wiara podtrzymuje nas w tych chwilach po ludzku pełnych smutku i przygnębienia. Dobrze wiemy i doświadczamy na naszej drodze, że w tym życiu nie brak trudności i problemów. Są sytuacje cierpienia i bólu, chwile trudne do zrozumienia i przyjęcia. To wszystko jednak, rozważane w perspektywie wieczności, nabiera wartości i znaczenia. Każda próba bowiem, gdy przyjmuje się ją z wytrwałą nadzieją i ofiaruje dla Królestwa Bożego, daje duchowy pożytek już tu na ziemi, a przede wszystkim w przyszłym życiu w niebie. Tajemniczo włączeni w mękę Chrystusa możemy złożyć nasze życie Panu jako miłą Mu dobrowolną ofiarę miłości.
Un volontario sacrificio di amore.
Igor Mitoraj i Krzysztof Zanussi wezmą udział w spotkaniu Benedykta XVI z artystami. Do tej pory swój udział potwierdziło ponad 260 twórców z całego świata. Spotkanie odbędzie się w Kaplicy Sykstyńskiej 21 listopada. Jest ono organizowane z okazji 10. rocznicy opublikowania listu do artystów Jana Pawła II, a także 45. rocznicy spotkania Pawła VI z artystami, które odbyło się również w Kaplicy Sykstyńskiej.
We Włoszech podniósł się protest przeciwko nowym szkaradnym świątyniom. List otwarty w tej sprawie napisali do Benedykta XVI włoscy intelektualiści, artyści, architekci, teolodzy, filozofowie, historycy i dziennikarze. Został on opublikowany w kontekście zapowiedzianego na 21 listopada spotkania papieża z artystami. Z dnia na dzień powstają wciąż nowe obiekty sakralne, pozbawione sakrum i świadczące o braku znajomości liturgii, kierujące się wyłącznie względami funkcjonalnymi bądź szalonymi i arbitralnymi kaprysami architektów, czytamy w liście. W naszych kościołach mnożą się abstrakcyjne obrazy i symbole ogólnoreligijne, nie przedstawiają one jednak żadnych treści katolickich. Zdaniem autorów listu współczesna sztuka i architektura sakralna nie sprzyja pogodnemu i ożywczemu spotkaniu z Bogiem, lecz przeciwnie uniemożliwia je i jest dla niego przeszkodą. Włoscy intelektualiści podkreślają, że odpowiedzialność za jakość nowych świątyń ponoszą nie tylko architekci, ale przede wszystkim Kościół, który je zamawia. Stąd gorący apel autorów listu do Benedykta XVI, aby poważnie zainteresował się tą sprawą.
List jest owocem dyskusji, jaka od kilku miesięcy trwa w środowisku ludzi interesujących się we Włoszech sztuką sakralną. Wywołały ją gwałtowne protesty mieszkańców umbryjskiego miasta Foligno, niezadowolonych z nowego kościoła w kształcie betonowego sześcianu, o reakcji wiernych, którzy nie potrafią polubić budowanych dla nich świątyń, pisano najpierw w specjalistycznych czasopismach. W końcu postanowiono zwrócić się do samego papieża.
Dziennik Radia Watykańskiego. Odpowiednia regulacja międzynarodowej migracji wymaga połączenia zasady pomocniczości z solidarnością, podkreślił przewodniczący delegacji Stolicy Apostolskiej na trzecim Światowym Forum na temat migracji i rozwoju, które dobiega dziś końca w Atenach. Arcybiskup Agostino Marchetto zauważył, że we wspólnocie międzynarodowej dominuje dziś poczucie porażki z powodu niedotrzymania podjętych nie tak dawno zobowiązań, nowych konfliktów i zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także kryzysu gospodarczego.
Również zjawisko migracji jest jednym z dramatów współczesnego świata, zauważył watykański urzędnik. Stolica Apostolska przypomina, że starając się zaradzić temu problemowi, należy zawsze pamiętać o godności migranta i jego niezbywalnych prawach. Powinno się to przejawiać w samym przeciwdziałaniu migracji, to znaczy w walce z jej przyczynami, aby nikt nie czuł się zmuszony do opuszczenia swej ojczyzny. Należy przy tym uaktywnić wszystkie zainteresowane strony, uznając zgodnie z zasadą pomocniczości należną im autonomię. Arcybiskup Marchetto podkreślił, że zjawiska migracji nie można redukować do wymiaru ekonomicznego i społecznego. Dzięki migracji dochodzi bowiem do spotkania kultur. Stąd potrzeba prawdziwego otwarcia na drugiego, a także walki z dyskryminacją, nietolerancją i ksenofobią. Delegat Stolicy Apostolskiej polecił też uwadze polityków konsekwencje migracji dla świata pracy i tradycyjnych form solidarności w państwie opiekuńczym.
Doniesienia z miłością i szacunkiem Ewangelii ludziom pracującym i żyjącym na drogach zachęcono w opublikowanym obecnie w Watykanie dokumencie końcowym pierwszego europejskiego spotkania poświęconego ich duszpasterstwu. Zorganizowane przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących odbyło się ono przed miesiącem w Rzymie. Dokument końcowy Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Dróg i Ulic zawiera listę ponad 50 wskazań i zaleceń.
Gdy chodzi o posługę pracownikom i użytkownikom dróg i kolei, uczestnicy rzymskiego spotkania zalecają wzmożenie duszpasterstwa na tym polu. Ważną rolę do spełnienia mają chrześcijańskie rozgłośnie radiowe, ruchome kaplice, sanktuaria położone przy głównych szlakach. Każdy europejski episkopat winien mieć specjalne biuro koordynujące wysiłki w tej dziedzinie.
Duszpasterska troska Kościoła musi obejmować prostytutki. Europejskim duszpasterzom zaleca się kontakt z kościołami krajów, z których pochodzą ofiary handlu żywym towarem. Trzeba też dotrzeć do sumień klientów prostytucji. Dokument wskazuje ponadto na konieczność troski o dzieci ulicy oraz współpracy na tym polu z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi. Wreszcie w sprawie bezdomnych przypomina, że należą oni do parafii, na terenie których się znaleźli i potrzebują także ich modlitwy.
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie krzyży w szkołach wywołało wielki szok i zdumienie nie tylko we Włoszech, ale i w wielu innych krajach Starego Kontynentu. Tak jest m.in. w Niemczech. Nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Jean-Claude Perisse, powiedział, że Europa wydaje się zapominać o swoich chrześcijańskich korzeniach. Nie powinno się podcinać gałęzi, na której się siedzi, zaznaczył watykański dyplomata. Natomiast minister kultury Bawarii, Ludwik Spenle, określił wyrok jako niefortunny. Niemiecki episkopat w specjalnym oświadczeniu stwierdził, że decyzja Trybunału rozczarowuje i jest jednostronna.
Krzyż jest nie tylko symbolem religijnym, ale również symbolem kultury, napisał ojciec Hans Langendörfer. Orzeczenie miało na celu obronę wolności religijnej, a w istocie ignoruje sytuację we Włoszech i rzeczywiste znaczenie krzyża w społeczeństwie. Sekretarz episkopatu zaznaczył, że orzeczenie Trybunału w sprawie włoskich szkół nie ma żadnego znaczenia dla ustawodawstwa niemieckiego. Tutejszy Trybunał Konstytucyjny już w 1995 roku wydał kontrowersyjny wyrok nakazujący zdjęcie krzyży w państwowych szkołach w Bawarii. Ale krzyże muszą być zdjęte tylko wtedy, gdy rodzice albo dorośli uczniowie rzeczywiście tego zażądają z powodu innej wiary lub światopoglądu. Po precedensowych sprawach lat 90. nie odnotowano jednak wielu przypadków zdejmowania krzyża w szkołach. Ponadto w Niemczech jest wiele szkół prywatnych, prowadzonych często przez diecezję, a tych wyrok Trybunału nie dotyczy. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Krytycznie o wyroku Sądu Europejskiego zakazującego wieszania krzyży w szkołach włoskich wypowiedział się oficjalny przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego przy strukturach Unii Europejskiej igumen Filaret Buliekow. Według niego wyrok taki może zdestabilizować Europę.
Europa może doświadczyć społecznej destabilizacji w związku z nasileniem się nastrojów sprzeciwu związanymi z tym problemem. W tym przypadku nowym czynnikiem niestabilności mogą stać się prawa człowieka i ich interpretacja przez Sąd Europejski, powiedział igumen Filaret. Uważa on, że sąd w Strasburgu wyrządził poważną szkodę koncepcji praw i wolności człowieka. Wyrok Sądu Europejskiego zademonstrował głęboki kryzys w pojmowaniu obrony praw ludzkich. ujawnił procesy zachodzące w Europie w ostatnich latach, sankcjonujące prawnie zjawiska i wydarzenia, takie jak na przykład wyłączenie z preambuły Eurokonstytucji zmianki o korzeniach chrześcijańskich Europy. Sąd w Strasburgu stworzył skrajnie niebezpieczny precedens. Dzisiaj domagają się zdjęcia krzyży ze ścian szkolnych w krajach kultury katolickiej. Jutro zażądają usunięcia chrześcijańskich znaków z historycznej państwowej symboliki krajów europejskich. W pełni możliwe okażą się czasy, kiedy stosując podobną argumentację wysunie się żądanie usunięcia krzyży z tysięcy europejskich świątyń, przestrzegł oficjalny przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego przy strukturach Unii Europejskiej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Po raz kolejny nasz naród opowiedział się za sprawiedliwością i prawdą na temat małżeństwa. Tak amerykański episkopat skomentował wyniki referendum w stanie Maine na temat tzw. małżeństw homoseksualnych. Dotyczyło ono prawa stanowego zezwalającego na zawieranie związków przez osoby tej samej płci. Zostało ono ustanowione pół roku temu przez gubernatora Johna Baldacciego, który skądinąd podaje się za katolika. Prawo nigdy jednak nie weszło w życie, ponieważ obrońcom rodziny udało się zwołać w tej sprawie referendum. Przedwczoraj mieszkańcy stanu Maine opowiedzieli się przeciwko homozwiązkom.
Przy tej okazji warto zauważyć, że ilekroć w Stanach Zjednoczonych zwoływano referendum w sprawie związków homoseksualnych, Amerykanie występowali w obronie naturalnego modelu rodziny. Tak było na przykład przed rokiem w stanie Kalifornia czy na Hawajach w 1998 roku. Tym niemniej do tej pory organizacjom gejowskim udało się przeforsować legalizację związków homoseksualnych w 5 stanach. Natomiast w 31 stanach takie starania zakończyły się niepowodzeniem.
Wyrażając zadowolenie z wyników referendum w Maine, amerykański episkopat podkreślił, że małżeństwo potrzebuje dziś obrony i wsparcia, a nie przedefiniowania. Obrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny nie narusza w żadnej mierze niczyich praw, podkreślili biskupi. Przypomnieli oni również, że Kościół zawsze był przeciwny nieuzasadnionej dyskryminacji osób o skłonnościach homoseksualnych.
Ojciec Michael Brell z Kanady został nowym przełożonym generalnym redemptorystów. Wyboru dokonano na trwającej w Rzymie kapitule generalnej zgromadzenia. Funkcję tę będzie sprawował przez 6 lat.
Michael Brell urodził się w Toronto w 1955 roku. Redemptorystów poznał pod koniec studiów uniwersyteckich. Po studiach teologicznych złożył ślubę wieczyste w 1976 roku. 4 lata później przyjął święcenia kapłańskie. Posiada bogate doświadczenie duszpasterskiej w pracy formacyjnej. Przeprowadził szereg misji parafialnych i rekolekcji. Ojciec Michael Brell jest 17. przełożonym generalnym po świętym Alfonsie Marii Liguorym, założycielu Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Zastąpił on Amerykanina Józefa Tobina, który sprawował tę funkcję przez ostatnie 12 lat. Do momentu wyboru ojciec Brell był przełożonym prowincji Edmonton, Toronto w Kanadzie. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dobiegły końca przygotowania do Azjatyckiego Dnia Młodzieży, który odbędzie się na Filipinach. W spotkaniu weźmie udział ponad 2000 młodych z 22 krajów Azji. Zlot odbędzie się w mieście Cavite w dniach od 20 do 27 listopada. Jego temat koncentrować się będzie na Słowie Bożym i Eucharystii, jako narzędziach mogących odnowić wiarę młodych Azjatów i sprawić, by stali się ewangelicznym zaczynem przemieniającym od środka kontynent.
Pierwszy Azjatycki Dzień Młodzieży odbył się w 1999 roku w Tajlandii i był regionalną kontynuacją Światowego Dnia Młodzieży. Widząc wielkie zainteresowanie młodych tym wydarzeniem, postanowiono podobne spotkania organizować co 3 lata. Program azjatyckich spotkań wzorowany jest na światowych zlotach młodzieży. Uczestnicy goszczeni są w rodzinach i parafiach.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.